Krzysztof Gorczyca, prezes Towarzystwa dla Natury i Człowieka, jest gościem Studia Wschodniego. Wracamy do naszej rozmowy o projekcie Cmentarze Pogranicza. No właśnie, trochę już nam pan wyjaśnił wasze cele, waszą działalność. To powiedzmy o tym, co się dzieje, można powiedzieć, tu i teraz, bo też rok wyjątkowy, sporo prac za wami, ale też jeszcze trochę przed wami. W ogóle w tym roku zdaje się ponad 20 miejsc, ponad 20 cmentarzy jest w planie do renowacji.
No gdyby miała to być renowacja, czyli taki pełny remont nagrobków i tak dalej, no to dla tych 20 musielibyśmy rzeczywiście od stycznia do grudnia spędzać na tym cmentarzu. W tym roku taki plan minimum jest wdrażany i myślę, że ma to też spory sens. Dla tych 20 paru miejsc chcielibyśmy wykonać takie wstępne prace i skupiamy się tu na takich cmentarzach, które wymagają takiej bardzo podstawowej interwencji, po których one się zmieniają, jakby są dostępne, są czytelne. Mówimy tu o cmentarzach, które są rośnięte gęstymi krzakami nierzadko, ale też czasami są, co coraz częściej spotykamy, takie, które są wykarczowane, czyli uporządkowane w takim podstawowym stopniu, a nagrobki są porozdzielane na kilka kawałków, porozwlekane, no i bardzo często są po prostu w gruncie, są pod ziemią i trzeba bardzo dużo pracy, żeby je stamtąd wydobyć, żeby one w ogóle były widoczne.
No czyli można powiedzieć, że to dosłownie historia wychodzi z podziemi.
Jak najbardziej dosłownym sensie, tak. I to jest, jakby często też myślę, że wiedza o tej miejscowości, no cmentarz jest źródłem, taką książką, którą można, z której można bardzo wiele wyczytać. No i tak jak w ostatnią sobotę pracowaliśmy w Czerniczynie, wcześniej w Małodiatyczach, również z drugiej strony Chrubieszowa, tam te nagrobki, szczególnie te najstarsze, faktycznie po wydobyciu zaczynają mówić. I ma to duże znaczenie. Nawet jeśli na tych 20 cmentarzach nikt przez najbliższe lata, ani my, ani ktoś nie przeprowadzi, nie poskłada, nie poskleja tych rozbitych elementów, no to one będą stanowić już całość. Więc no plan na ten rok jest taki, żeby rzeczywiście dla tych miejsc wykonać taką inwentaryzację, dokumentację, a żeby to zrobić, trzeba zebrać do kupy, tak brzydko powiem, i często wykopać te nagrobki. No efektem będzie też taki szczegółowy plan prac remontowych, z którego może sami skorzystamy, może ktoś kiedyś skorzysta, no ale tak czy inaczej te miejsca się zmieniają, zaczynają być czytelne, można przyjść i odnaleźć tam nagrobek. No często ma to taki efekt, że ktoś znajduje miejsce pochówku swoich przodków, swoich jakichś tam pradziadków, tego typu doświadczenia już mieliśmy, że no nagle na Facebooku ktoś sobie znajduje, szukając, czy w internecie, w innych miejscach, szukając czegoś o danej miejscowości, wyskakują takie zdjęcia i okazuje się, że tak, to jest mój jakiś tam praszczur tutaj pochowany, a wcześniej tego nie było widać, więc no to są plany na
ten najbliższy czas. No właśnie, z jednej strony oczywiście szczytne, wzniosłe cele, dużo fajnej pracy, no właśnie, ale przede wszystkim to jest taka ciężka, fizyczna praca, bo to w dużej mierze na tym polega przecież.
Tak, i nieprzypadkowo otrzymaliśmy w tym roku wsparcie na te działania z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Bo no, to jest też oferta taka dla osób, które mogą w aktywny czas, w aktywny sposób spędzić czas na świeżym powietrzu. I czasami bywa, że to jest to takie źródło, nie wiem, zachęty, inspiracji dla osób, które wolontariacko chciałyby się włączyć i przyjeżdżają na taki obóz, spędzają w ten sposób wakacje, bo raz, że jest to jakaś aura egzotyki pewnej, szczególnie jeśli ktoś przybywa z drugiej strony Wisły, no bo jest to międzykulturowe, dziwne, niezrozumiały język i i trudna historia i piękne okolice, a z drugiej strony rzeczywiście wymaga to sporego nakładu pracy, szczególnie na tym etapie takim wstępnym, kiedy wyciąga się to z ziemi, no to jest to po prostu faktycznie fizyczna charówka, ale no liczymy też na to w tym przedsięwzięciu, że uda się włączyć i zainspirować osoby, czynniki, organizacje lokalne, bo bez tego tak naprawdę jakby efekty tych prac szybko stracą taką wyrazistość, bo po prostu krzaki szybko odrastają w tych miejscach. Te nagrobki owszem będą stały, ale żeby rzeczywiście dało się tam wejść, odczytać te inskrypcje, pomodlić, złożyć hołd, czy tego typu czas spędzić, to, no to musi tam, musi być nad tym miejscem jakaś w miarę regularna opieka. Jeśli ktoś zaangażuje się na miejscu, no to jest nadzieja, że zaszczepi się i że może władze lokalne jakoś się w to włączą. I no tego typu też kroki prowadzimy najpierw, że szukamy lokalnych takich sprzymierzeńców, kogoś, kto nas zaprosi do siebie i wspólnie tą pracę wykonamy, oddamy to miejsce potem pod opiekę miejscowym mieszkańcom. Czasami się zdarza, że tego typu mechanizm działa, więc jakby tutaj rzecz i wybór tych miejsc, które w tym roku chcielibyśmy objąć tymi takimi podstawowymi bardzo pracami, jest jeszcze otwarta, więc gdyby któraś z gmin w okolicach Tomaszowa, Hrubieszowa, Chełma czy Biłgoraja wiedziała, że ma takie miejsca u siebie, albo jakaś z lokalnych organizacji, sołectw, straży pożarnych, no to zapraszamy do kontaktu i jeszcze możemy dopisać do listy.
No właśnie, czy jakoś specjalnie rekrutujecie osoby, które wam pomagają, wolontariuszy? Kim są ci wasi wolontariusze, którzy no właśnie często z ciężkim sprzętem karczują te miejsca zapomniane?
Albo też malutką szczoteczką pieczołowicie przez wiele godzin odkrywają wykute 150 lat temu literki, bo ta praca ma często wymiar taki fizyczny, który efekt jest bardzo widoczny, ale często jest to też pisterna dłubanina taka, której efektów pozornie łatwo nie widać. Wolontariusze, szczególnie w sytuacji, kiedy zapraszamy na taką większą formułę, na obóz wolontariacki, który czasami trwa tydzień, kiedyś były nawet takie 3-tygodniowe, no to są ludzie, którzy gdzieś zobaczą taką informację i jakoś ona ich tknie, przeważnie jako zapowiedź jakiejś przygody. I generalnie w większości są to ludzie spoza regionu, z Warszawy, ze Szczecina, z Niemiec bywało, ale też oczywiście jest grupa osób, która jest jakoś rodzinnie powiązana z tymi tematami, z tymi stronami albo z daną miejscowością. Tak jak kilka dni temu poznaliśmy się z kolegą z Warszawy, pochodzącym z urodzenia z Ukrainy, którego rodzina, przodkowie, którego pradziadek był sołtysem danej wsi. Jakby no, dla niego było to takie oczywiście jakby wypełnienie jakiegoś poczucia obowiązku osobistego bardzo. Są też osoby oczywiście jakieś związane z kręgami prawosławnymi czy ukraińskimi w Polsce, które tego typu motywacje jakby tutaj nie są bezpośrednio związane z daną miejscowością, ale z tym kręgiem kulturowym, ale to bym powiedział jest raczej mniejszość. Większość tych osób, które do tej pory nam pomagały, to byli ludzie zupełnie niezwiązani z tym tematem rodzinnie, pochodzeniem i tak dalej, którzy raczej szukali tutaj przygody, fajnego modelu wakacji, wybierali to zamiast wyjazdu gdzieś na plaże chorwackie na przykład. A zresztą obiecujemy często w zapowiedzi, że będzie słońce, woda, piasek, no i wszystko to jest. Słońce jest woda, zaprawy i piasek do tego.
Wszystko się zgadza. To oczywiście budujące, co pan mówi, ale jeszcze chciałem troszeczkę wrócić bo do tych działań jakby towarzyszących, bo to, co pan powiedział, to ważne jest to, że nie tylko skupiacie się, mówiąc wprost, na sprzątaniu, uporządkowaniu, ale idziecie troszeczkę szerzej, pokazujecie jakiś kontekst kulturowy tym waszym pracom na rzecz właśnie ratowania cmentarzy. Towarzyszą no właśnie, jakieś spotkania z muzyką tradycyjną, zresztą swego czasu zdaje tak, że się odbywały się takie cykliczne imprezy związane z właśnie z muzyką tradycyjną tego pogranicza polsko-ukraińskiego.
Samo dziedzictwo muzyczne jest nawet trochę odrębnym takim nurtem działania naszego i czasami to się spotyka, bo Roztocze i Polesie to są te dwa regiony, którym pod tym względem poświęciliśmy wiele energii i organizujemy różne formy poznawania tej muzyki, czy zaproszenia do tego, żeby ją osobiście praktykować. No i czasami oczywiście to się też przecina, no, bo cmentarze są miejscem pamięci, są nośnikiem pamięci, pieśni, danej kultury, jakby w języku ludzi, którzy są pochowani na tym cmentarzu, którzy mieszkali w danej miejscowości, którzy budowali używany do tej pory kościół, zbudowany oryginalnie jako cerkiew, czy nawet wiele domów, które do tej pory są zamieszkałe. Ten język zniknął. Te pieśni gdzieś tam brzmiały przy weselach, przy podrywie, przy najróżniejszych sytuacjach, wypełniały życie i no jakby warto, żeby też wracały na te miejsca. Myślę, że to ma spore znaczenie. Trochę innym też jakby takim działaniem, myślę, że bardzo nośnym emocjonalnie, ale też edukacyjnie, no były spotkania, które odbywały się w miejscach, których często tuż obok cmentarza, w których do lat 30. stały świątynie prawosławne, których w tamtym roku, w 1938 roku, ale w 1938, ale też wcześniej po prostu zniknęło z krajobrazu.
Mieliśmy słynną akcję burzenia cerkwi na Chełmszczyźnie.
Tak, i jakby w miejscach, w których te cerkwie zostały zburzone, no decyzją polskich władz, to też jest coś, o czym generalnie powinniśmy pamiętać bardziej. Rękami polskich żołnierzy, policjantów zniszczono miejsca, których rodzima, autochtoniczna ludność, często nawet mówiąca po polsku i poczuwająca się do polskości, które wypełniały się, których zawierano śluby, chrzty i tak dalej. No były to też często miejsca czy budynki architektonicznie piękne, po prostu zabytki. Więc jakby w kilku takich miejscach, tu jakby pomysł był z inspiracji jednego z historyków związanego ze społecznością ukraińską, pana Grzegorza Kuprianowicza. Podjęliśmy ten wątek, bardzo ciekawe to były spotkania w miejscach, w których te cerkwie stały, w dniach, w których były ich święta patronalne, czyli tak powiedzielibyśmy w dniach odpustu i rzeczywiście w tych dniach, w których historycznie tam spotykały się często setki ludzi, przybywały na te odpusty, były to takie lokalne święta, dzisiaj te miejsca są jakimiś kawałkami chaszczy, polem uprawnym albo kawałkiem skweru, no, w najlepszym przypadku tak jak w Kryłowie. W tych miejscach znowu pojawiał się śpiew liturgiczny, tam brały w tym udział siostry z monasteru prawosławnego z Turkowic. Odbywało się takie nabożeństwo, na które zapraszaliśmy też miejscowych mieszkańców. Bardzo ciekawe to były spotkania i reakcje, wiele wzruszeń, wiele jakby rzeczy też dowiedzieliśmy się przy tej okazji. Od pewnego momentu towarzyszył tym spotkaniom film, który wykonaliśmy już 12 lat temu i pewnie większość bohaterów tego filmu już, większości z nich już byśmy nie spotkali, bo byli to ludzie sędziwi, którzy opowiadali też o samych tych świątyniach w okolicach Chrubieszowa, Kryłowa, ale też o życiu, jak to wyglądało, jak się popsuło i jak to się skończyło, o relacjach takich katolicko-prawosławnych na poziomie codziennego życia, rodzin i tak dalej. Jest często okazja do takiego wzbudzenia tej pamięci, rozmowy o tej historii. Przybywają na te spotkania potomkowie dawnych mieszkańców, a dzisiejsi mieszkańcy z nimi się przy tej okazji stykają i mogą rozmawiać. Czasami zaczyna się to od chłodnej rozmowy, a prowadzi do jakiejś wymiany wspomnień i odnalezienia wspólnych przodków.
Bardzo ciekawe, ważne doświadczenia. Czy to właśnie stricte związane z muzyką tradycyjną, ale także z innymi waszymi działaniami, projektem Cmentarze Pogranicza, o którym dzisiaj rozmawiamy. To jeszcze na koniec naszej rozmowy chciałbym właśnie zapytać, rozumiem, że zgłaszać miejsca można, zgłaszać się także do udziału w tych pracach nadal można, gdzie szukać informacji, gdzie się zgłaszać bezpośrednio, rozumiem, do Towarzystwa dla Natury i Człowieka?
Tak, myślę, że wszelkie dane kontaktowe są łatwe do znalezienia i po prostu jeśli ktoś chciałby aktywnie włączyć się choćby u siebie w miejscowości, to jest szansa, dołączymy taki obiekt, taki cmentarz do listy. Gdyby ktoś chciał, nie mając swojego cmentarza, po prostu kiedyś wybrać się na jeden dzień, choćby na wziąć udział w takich pracach, to również zapraszamy. W późniejszych miesiącach będziemy też zapraszać na takie wycieczki krajoznawcze, powiem, miejsca, które trudno odnaleźć, razem połączone z taką opowieścią, odkrywaniem, wspólnym odczytywaniem, więc to też będziemy tu. Można też na Facebooku poszukać strony, która nazywa się po prostu Cmentarze Pogranicza i tam na bieżąco informujemy o tych działaniach.
W takim razie wszyscy, którzy są zainteresowani ciężką pracą, ale myślę też obcowaniem z historią, kulturą pogranicza polsko-ukraińskiego, mogą wziąć udział. Zachęcamy, a tymczasem bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i dzisiejszą rozmowę. Gościem Studia Wschodniego był Krzysztof Gorczyca, prezes Towarzystwa dla Natury i Człowieka. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję serdecznie.
I to już prawie wszystko w naszym programie na dzisiaj. Na koniec jeszcze zaproszenie. 20 maja, czyli w najbliższy czwartek, odbędzie się Lublin Central Europe Forum 2021. To prestiżowa konferencja, podczas której eksperci z Polski, Słowacji, Czech, Węgier, Wielkiej Brytanii, Gruzji, Mołdawii, Francji, Macedonii Północnej, Serbii, a także Chorwacji będą rozmawiać m.in. o tym, w jakim kierunku podąża Europa Środkowa w roku ważnych rocznic 30-lecia powstania Grupy Wyszehradzkiej, 30-lecia rozpadu Związku Radzieckiego i 30-lecia rozpadu Jugosławii. Organizatorem konferencji, która odbędzie się w języku angielskim, jest Instytut Europy Środkowej w Lublinie, a szczegóły tego wydarzenia można znaleźć na stronie ies.lublin.pl. I tym akcentem kończymy Studio Wschodnie na dzisiaj. Za uwagę dziękuję, Tomasz Nieśpiał i Jarosław Gołofit. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.